Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, w ostatnim czasie jako środowisko Radia Maryja doświadczamy perfidnego ataku stowarzyszenia Watchdog na Fundację Lux Veritatis, nadawcę m.in. telewizji Trwam, ale z tego co się okazuje nie jesteśmy sami. Coraz więcej daje się słyszeć o swoistego rodzaju nękaniu niektórych podmiotów, instytucji, przez różne organizacje pozarządowe, które w imię badania rzekomej przejrzystości wydatkowania środków publicznych rozprawiają się de facto z nimi, a jednocześnie, panie ministrze, realizują swoje nie zawsze zgodne z interesem Polski plany i cele.
Tak, to prawda. Niestety mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym organizacje często finansowane z źródeł zewnętrznych poza Polską realizują zadania wyznaczone im przez sponsorodawców, tych, którzy mają i są mecenasami, dają gwarancje finansowego funkcjonowania tych podmiotów. Dlatego w swoim czasie Solidarna Polska złożyła projekt ustawy, który czyniłby w pełni jawnym i transparentnym zasady finansowania tego rodzaju podmiotów, bo wtedy, kiedy polskie państwo finansuje jakieś organizacje, to wszystkie te informacje są jawne. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z finansowaniem zewnętrznym, często trudno dociec, kto jest rzeczywistym zleceniodawcą późniejszej aktywności tego rodzaju podmiotów. Więc taka ustawa, ufam i mam nadzieję, zostanie ostatecznie przygotowana. Będziemy dyskutować w ramach Zjednoczonej Prawicy o kolejnych projektach ustaw, które przyjdzie, ufam, naszemu rządowi realizować. To jest jedna z tych, do których będziemy przekonywać naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, z Porozumienia, by rząd jednak uczynił transparentną zasadą działalność wszelkich organizacji, zwłaszcza pod kątem finansowania i związków finansowych tych organizacji.
Panie ministrze, no właśnie, bo na jakiej podstawie prawnej organizacje pozarządowe, chociażby wspierane, jak mówiliśmy, przez obcy kapitał, mają prawo kontrolować podmioty funkcjonujące w Polsce zgodnie z obowiązującym naszym polskim prawem?
Tak, problem polega na tym, że te podmioty wykazują często nadaktywność wyrażającą się w przekraczaniu granic prawa, które zakreśla ustawa o dostępie do informacji publicznych, która jest też uzasadniona innymi ustawowymi aktami rangi prawnej dającej podstawę podmiotom zewnętrznym, czy też obywatelom dochodzić informacji o sprawach, które są dla nich dostępne właśnie na mocy ustawowych decyzji. Często te ustawowe ramy są przekraczane i takim klasycznym przykładem jest doświadczenie Fundacji Lux Veritatis, która stała się przedmiotem nękania ze strony organizacji Watchdog Polska. Trudno to nazwać inaczej, biorąc pod uwagę obraz tego, co się dzieje już w tej chwili na etapie postępowania karnego, postępowania sądowego. Mogę powiedzieć już, jako też zabierając głos prokurator generalny, gdyż z tej racji mam ogląd tej sprawy, że skierowanie wobec fundacji, wobec przedstawicieli fundacji, wobec ojca dyrektora, wobec pani dyrektor, ojca Jana Króla, kierowanie oskarżeń czy formułowanie subsydiarnego aktu oskarżenia jest skrajnym nadużyciem prawa i wręcz mogłoby być rozpatrywane w kategoriach działań nie tylko bezprawnym, ale w kategoriach działań bezprawia karnego. Jeśli ojciec pozwoli, to mogę to oczywiście uzasadnić. Takie punkt widzenia.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Więc zaznaczyć warto, że oczywiście istnieje problem natury prawnej związany z błędem ustawodawcy, który w ustawie o dostępie do informacji publicznej w artykule 23 sformułował zapisy natury karnej, które obarczone są istotnymi wadami. Tak twierdzi wielu prawników, karnistów, konstytucjonalistów. Jakiej natury to są błędy? Otóż zasada prawidłowej legislacji państwa prawa sprowadza się do tego, że musi przepis rangi ustawowej opisujący zdarzenie, które miałoby wyczerpywać znamiona przestępstwa, być opisany precyzyjnie w ramach tzw. znamion cech zachowania, które podpada pod kwestię właśnie odpowiedzialności karnej. Tymczasem zapis ustawy, o którym mówimy, jest dalece ogólny i blankietowy i dlatego też kilka podmiotów skierowało do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o to, aby Trybunał rozpoznał sprawę, czy nie mamy tutaj do czynienia z deliktem konstytucyjnym, który sprawia, że obowiązujący przepis ustawy karnej jest, daje podstawę do pewnej interpretacji nadużyć, których właśnie między innymi ofiarą pada Fundacja Lux Veritatis, jakie osoby nią zarządzające. Więc ten fakt jest bezsporny, bo już od czasów rzymskich wiemy, że są zasady, kanony tworzenia prawa karnego. Jeden z takich paremi, który uczą się prawnicy na pierwszym roku prawa, w języku łacińskim mówi się nullum crimen sine lege. Ona wskazuje właśnie, że aby można było mówić o państwie prawa, musimy mieć pewność, że to, co jest zakazane, jest bardzo precyzyjnie zapisane i że nie jest dopuszczalna wykładnia rozszerzająca, która dawałaby podstawy do ewentualnego oskarżania obywatela o coś, co nie jest zakazane w trakcie, kiedy ten czyn, czy rzekomy czyn miał mieć miejsce. I dlatego mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad tymi wnioskami, bo jest to w interesie obywateli i w interesie tych wszystkich, którzy mogą w przyszłości też paść ofiarą rozmaitych napaści, czy też szantaży ze strony organizacji, którą chcieliby ten przepis wykorzystywać. Ale wróćmy do sytuacji związanej z Fundacją Lux Veritatis. Otóż ten watchdog zwrócił się o określone informacje do fundacji. Ja w pewnym skrócie, jeśli się pozwoli, odniosę się do tego przebiegu wydarzeń. W skrócie, który obejmuje te elementy, które są dla mnie istotne jako dla prokuratora generalnego w tej sprawie. I w ramach tego postępowania fundacja udzieliła pewnych informacji w jakiejś części temu watchdogowi. W pozostałym zakresie tych informacji nie udzielała. Toczyło się postępowanie administracyjne, w tym przed sądami administracyjnymi i doszło do stwierdzenia pewnej przewlekłości w zakresie udzielania informacji. Ale przewlekłość w zakresie udzielania informacji nie jest i nie może być traktowana jako zdarzenie, które wyczerpuje jakiekolwiek znamiona określone w ustawie karnej, gdyż takie przewlekłości są na porządku dziennym. Jest ich tysiące czy setki tysięcy w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej. Dlatego w tej sprawie fundacja na dalszym etapie podjęła działania, które wskazały sądy administracyjne, wydała decyzję i do tej decyzji nie zastosował się z kolei Watchdog Polska. Sprawa znowu stanęła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i ostatecznie, przynajmniej jesteśmy na tym etapie toczącego się dalej sporu o dostęp do tych informacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację Fundacji Lex Veritatis. I ten ostatni wyrok, który Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rację przyznaje decyzji wydanej przez Fundację Lux Veritatis, jest przedmiotem zaskarżenia ze strony tego podmiotu, jakim jest Watchdog Polska. Skoro w tej chwili toczy się postępowanie i ono nie jest ostatecznie rozstrzygnięte co do dostępu do tych informacji, to jest całkowitym absurdem, aby w tej sprawie stawiać zarzuty natury karnej fundacji, nawet pomijając to, co nie jest przecież bez znaczenia, że jesteśmy akurat na takim etapie postępowania, w którym to sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznaje rację w tym postępowaniu fundacji. W związku z tym, kiedy Watchdog Polska skierował sprawę do prokuratury, prokuraturzy konsekwentnie odmawiali prowadzenia postępowania, wykazując, że postępowanie administracyjne jest w toku i nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby prowadzenie postępowania, co dopiero stawienia zarzutów osobom czy osobie kierującej, odpowiedzialnej fundacji za udzielanie informacji publicznej. Takie były decyzje prokuratury, decyzje o umorzeniu. Niestety te decyzje zostały zakwestionowane przed sądem i sąd kontestował stanowiska prokuratury w tym zakresie. Natomiast poprzez fakt, że prokuratura konsekwentnie w tej sprawie działała i wskazywała, że podmiot jest całkowicie nieuprawniony do składania zawiadomień, nie zmienia to faktu, że ten podmiot nie miał żadnego prawa na mocy kodeksu postępowania karnego do kierowania aktu oskarżenia, bo takie uprawnienie przysługuje tylko osobie pokrzywdzonej. A z całą pewnością Łącznik Polska nie był też osobą pokrzywdzoną, patrząc z formalnego punktu widzenia. Więc przyznanie przez sąd Łącznikowi Polska prawa do formułowania subsydiarnego aktu oskarżenia jest już kolejnym nadużyciem, który w tej sprawie widzimy. Pierwszy, najistotniejszy, najważniejszy to to, że w ogóle nie dochodzi tutaj do żadnego zdarzenia, które byłoby złamaniem prawa karnego, nawet podejrzeniem złamania prawa karnego przez osoby zarządzające Fundacją Lux Veritatis, bo w tej sprawie toczy się cały czas postępowanie przed sądem administracyjnym. Nie ma mowy tutaj o żadnym przestępstwie, nie ma mowy o podejrzeniu przestępstwa. W sposób oczywisty i jasny widać, że jest to sprawa naciągana i w sposób instrumentalny, arbitralny i całkowicie bezpodstawny usiłuje się angażować sądy karne do tego, aby prześladować w rzeczy samej Fundację Lux Veritatis i wiadomo osoby, które są ogromnie szanowane i cenione w wielu środowiskach wśród nie tylko słuchaczy rodziny Radia Maryja, ale poważane w polskim kościele. Właśnie po to by je piętnować, po to by atakować, po to by pod tym pretekstem niszczyć i pokazywać, że są stawiane pod pręgierzem oskarżeń karnych. To jest oczywiste nadużycie.
Panie ministrze, a co powiedzieć na zamieszczone w akcie oskarżenia żądanie zabezpieczenia komputerów, fundacji, telefonów komórkowych, skrzynek mailowych i innego sprzętu, czytaj, na wiele miesięcy? Przecież to swoistego rodzaju paraliż działalności fundacji i nadawcy telewizji Trwam.
No to jest właśnie kolejny dowód, czy wręcz ujawnienie intencji, o co tym osobom chodzi, że tutaj nie idzie o żadną sprawiedliwość, to nie ma nic wspólnego z prawem, tutaj chodzi o nękanie, a nawet o inwigilację. To są metody rodem wzięte z reżimu i realiów, w jakich działa reżim Łukaszenki. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, im głębiej na wschód, tym bardziej te metody są widoczne. Jest to rzecz nie do pomyślenia, że tego rodzaju wnioski ktoś ma w ogóle odwagę formułować w tego rodzaju sprawie. Mamy do czynienia tutaj z klasycznym przykładem nękania za pomocą prawa karnego, nawet poprzez samo sformułowanie tych absurdalnych wniosków, całkowicie nie mających żadnego uzasadnienia w tego rodzaju sprawie, pomijając już wszystkie aspekty niedopuszczalności kierowania tej sprawy w formie subsydiarnego aktu oskarżenia, inicjowania postępowania karnego, to nawet gdybyśmy teoretycznie sobie wyobrazili, podkreślam, nie ma tu żadnych podstaw, by takie postępowanie było, to te wnioski nie mają nic wspólnego z przedmiotem takiego postępowania. One służą temu, aby inwigilować, prześladować i niszczyć tego, kogo chciałoby się w ten sposób właśnie rozpracowywać metodą iście bolszewicką, korzystając rzekomo z atrybutów obowiązującego w Polsce prawa. No jest to przejaw naprawdę szokującego bezprawia, które zostało skierowane wobec między innymi osoby ojca dyrektora. Prokuratura w tej sprawie zajęła jednoznaczne stanowisko, nie tylko poprzez podjęcie merytorycznych decyzji o odmowie prowadzenia postępowania, ale wcześniej czy też, ale przepraszam, w czasie rozprawy przed sądem karnym prokuratorzy złożyli wniosek o wyłączenie sędziego, wskazując, że sędzia, to jest prawnik, osoba profesjonalna, który dopuszcza do tylu tak rażących uchybień, naruszeń prawa, pozwalając de facto szykanować osoby z tego powodu, że ktoś z nimi się nie zgadza, ktoś nie podziela wartości, które są głoszone na antenie Radia Maryja czy telewizji Trwam i chce w ten sposób niszczyć wiarygodność i zaufanie osoby też, osób duchownych, to jest to element, no, mówiąc najbardziej delikatnie, całkowicie podważający bezstronność i obiektywizm sądu i dlatego wniosek prokuratury w tym zakresie był w pełni uzasadniony.
A z tego, co wiemy, panie ministrze, tych spraw jest coraz więcej, zatem koniecznością jest rzeczywiście podjęcie właściwego działania przez Trybunał Konstytucyjny, aby uporządkować między innymi funkcjonowanie tej ustawy dotyczącej dostępności do informacji publicznej.
Na pewno należy oczekiwać, bo to jest rola, zadanie Trybunału Konstytucyjnego, aby właśnie w takich sprawach, których mamy do czynienia z oczywistym i rażącym błędem ze strony ustawodawcy, który nie dopełnia wymogów adresowanych do prawodawcy w państwie praworządnym, czyli nie wypełnia tego postulatu zasady nullum crimen sine lege, tej, która leży u podstaw prawidłowej legislacji prawno-karnej, której uczy się każdy student na pierwszym roku studiów, to jest oczywiście konieczność, rzecz niezbędna, ale mimo to nie usprawiedliwia to tych działań, które sąd zdecydował się uwiarygadniać i dopuszczać, bo rolą profesjonalnego sądu jest stosowanie prawa w sposób rozumny, jest stosowanie też dokonywanie wykładni prawnej w sposób, jaki wskazuje nauka prawa, a nauka prawa mówi, że w przypadku prawa karnego nie można dokonywać wykładni rozszerzającej, że granicą interpretacji prawa jest wykładnia językowa, która przecież mówi o tym, że dopiero wtedy może wchodzić w grę ten przepis, kiedy ktoś odmawia udzielenia informacji. A tutaj nie mamy w ogóle do czynienia z tego sytuacji. Tutaj toczy się spór przed sądami administracyjnymi, a w części ta informacja została udzielona, więc krótko mówiąc, w sposób oczywisty, na pierwszy rzut oka nie ma tu podstaw do prowadzenia postępowania. Co więcej, ten sąd dopuścił wykroczenie poza ramy toczącego się postępowania. To są może sprawy specjalistyczne, ale są niezwykle ważne dla każdego kompetentnego prawnika. Dopuścił mianowicie do rozszerzenia osób, które zostały postawione w stan oskarżenia, bo wcześniej przecież tylko jedna osoba wskazana w ramach postępowania dowodowego w fundacji była uprawniona i odpowiedzialna tym samym za podejmowanie decyzji o udzielenie informacji publicznej, więc rozszerzenie aktu oskarżenia o osobę choćby ojca dyrektora jest jawnym nadużyciem i o tym tego sąd nie może nie widzieć. To sąd karny doskonale zdaje sobie z tego sprawę, podobnie jak i wprowadzenie tam dodatkowego przepisu, mianowicie artykuł 231 kodeksu karnego, który wcześniej w ogóle nie był przedmiotem takiego procedowania w tym postępowaniu, jest wyjściem poza te ramy i kolejnym rażącym naruszeniem prawa. Więc mamy tu całą kaskadę rażących, świadomych i celowych naruszeń prawa, które można uzasadnić tylko jednym, intencjonalnym i świadomym dążeniem do wykorzystania prawa karnego, do niszczenia, dyskredytowania, inwigilacji środowiska Radia Maryja.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Do tej sprawy będziemy na pewno powracać. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Szczęść Boże i chciałbym słowa solidarności z ojcem dyrektorem i z całą rodziną Radia Maryja i bardzo mocno wyrazić, podkreślić. Wszyscy jesteśmy teraz szczególnie z państwem, bo to, co się dzieje, to jest naprawdę szykanowanie, które się w głowie nie mieści.
Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym.